Mam nadzieję, że nie będę w stanie was zmęczyć dzisiaj w ten upalny poranek. Starałem się przygotować takie słowo, które mam nadzieję, że przyjmiemy z radością i będzie dla nas otuchą, pocieszeniem i wzmocnieniem. A jak widzicie, tytuł Żywe Słowo, tak sobie pozwoliłem zatytułować to nauczanie dzisiejsze. A zaczniemy od tego, że każdy żywy organizm, aby żyć, musi zaspokajać swoje potrzeby życiowe. I dwie z nich są najważniejsze. Pierwsza z nich to potrzeba oddychania. Jeśli ktoś nie wierzy, niech wstrzyma oddech na 5 minut. Druga to potrzeba odżywiania się. I oczywiście można wstrzymać się na jakiś czas od jedzenia, ale już po 2-3 dniach zaczynamy odczuwać skutki braku pożywienia. W obu przypadkach niezaspokajanie tych potrzeb oddychania i pożywiania się prowadzi do śmierci. Wiem, o czym myślicie teraz. Ale obiad jeszcze nie teraz. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że duchowy człowiek, tak jak fizyczny, ma pewne potrzeby, które muszą być zaspokajane. I tak jak fizyczny człowiek potrzebuje tego ziemskiego powietrza, tak człowiek duchowy potrzebuje niebiańskiego powietrza. I tak oddechem duszy jest modlitwa. Ktoś kiedyś powiedział, że modlitwa jest oddychaniem duszy w Duchu Świętym. Bardzo lubię to stwierdzenie. Zauważmy, że jeden z pierwszych objawów śmierci człowieka taki, to jest to, że nie oddycha. Więc przeważnie przykłada się lusterko, a nie ma oddechu, sprawdza puls, nie ma pulsu, a więc człowiek nie żyje. Tak jest też w przypadku człowieka duchowego. Ten, kto się nie modli, przejawia symptomy śmierci duchowej. Nie chciałbym dzisiaj rozwijać tematu modlitwy, bo o tym słyszeliśmy już sporo. Dzisiaj chciałbym poświęcić więcej czasu drugiej z potrzeb życiowych człowieka, tych duchowych potrzeb człowieka. Ustaliliśmy już, że modlitwa jest oddychaniem duszy, a co w takim razie jest pokarmem, pożywieniem dla duszy? Oto pokarm dla duszy. To jest to, czym się karmimy. Znajdziemy tu pokarm płynny, stały, lekki, ciężki. Można by powiedzieć, że mamy tu pierwsze danie, drugie danie i deser. I ten pokarm to Słowo Boże, Pismo Święte, nazywane Biblią. Czym zatem jest Biblia? Co w niej jest takiego szczególnego? Są ludzie, którzy uważają, że Biblia jest Pismem Świętym. Są ludzie, którzy uważają, że częściowo jest Pismem Świętym. Jeszcze inni, że w Biblii jest Pismo Święte. A jakie jest nasze przekonanie? My wierzymy, że i wiemy, że Biblia jest Pismem Świętym i jest zapisanym Słowem Bożym. Każde pokolenie napotyka na własne problemy i trudności, z którymi musi sobie poradzić. Także wiek XXI stworzył nową skalę wartości. W naszych czasach, dniach fascynujących zjawisk, odkryć, dokonań naukowych, zmian w przyrodzie, poddaje się także naukowemu osądowi zagadnienia związane z religią i wiarą. Jeszcze nie tak dawno powszechnie uważano Biblię za niepodważalny autorytet i jej wskazania były decydujące praktycznie w każdej dyskusji. Obecnie pokolenie odwróciło tę sytuację, wynosząc naukę do roli autorytetu, któremu kłania się z ślepym zaufaniem. Tak więc powszechna potrzeba oddawania komuś lub czemuś czci, składania hołdu, która jest częścią natury człowieka, nie opuściła ludzkiego serca, zmieniła tylko obiekt hołdu. A mimo takiej sytuacji nie czujemy się zagrożeni, ponieważ Biblia jest prawdą objawioną przez Boga i ona się broni. Bóg wielokrotnie upokorzył naukowców. Chociażby kiedy odkryto kamień Rosetty, o którym kiedyś wspominałem przy okazji kazania o Mojżeszu, który to potwierdził wiele historycznych faktów starotestamentowych, które wcześniej podważano. Żaden naukowiec nie może widzieć jasno i myśleć prawidłowo, zanim nie spotka się z Bogiem. Jest wiele świadectw naukowców, którzy badając, wchodząc w głąb pewnych rzeczy, odkrywali to, że Bóg jest, że On istnieje. Dawali się przekonać. Dopiero poprzez Niego, poprzez Boga może zobaczyć prawidłowy obraz wszechświata. I wszystko, co jest wokół nas, cały wszechświat, można porównać z życiem obserwowanym przez mikroskop. Naszym mikroskopem jest Biblia. Dopóki człowiek bada stworzenie poprzez Słowo Boże, jego wnioski są jasne, przejrzyste i prawidłowe. Jeśli ktoś rozwraca procedurę, dochodzi do mętnych, rozczarowujących wniosków. Jeśli ktoś chce poznawać Boga, musi zabrać się do tego od właściwej strony. Jeśli ktoś chce poznawać wszechświat, patrząc w odwróconym tyłem lunetę, to rzeczy nawet proste wydają się oddalone, zdeformowane i odwrócone do góry nogami. Bóg objawił się i objawia naturalnie otaczającym nas świecie. Było to jednak niewystarczające, aby przyprowadzić człowieka do Stwórcy. Dlatego Bóg dał człowiekowi wyższe objawienie swojej istoty na stronach Biblii. Kiedy zaczerpniemy z tego inspirowanego przez Ducha Świętego źródła, to nawet wtedy kamień, nawet szemrzący strumień, nawet czy gwiaździste niebo może przemówić do nas, głosząc chwałę Boga. I w tych prostych rzeczach w otaczającej przyrodzie możemy dostrzegać Boga, ale najpierw musimy Go odnaleźć poprzez czytanie Bożego Słowa, spotkanie z Bogiem, inspirację Duchem Świętym. Jeden z naukowców napisał: nauka czyni dziś dla religii szczególnie wiele. Jest znakiem wskazującym na wielką drogę do Boga, czyli na Biblię. Tak więc objawienie Boga odnajdujemy zarówno w naturze, jak i w Biblii. I Biblia nie wymaga ciągłych poprawek, jak podręczniki naukowe sprzed 20 lat, które się zdeaktualizowały. Biblia jest Słowem Bożym, które jest wolne od jakiegokolwiek błędu i wyprzedza wiele odkryć naukowych o całe wieki. Przykład? Chociażby Księga Koheleta albo Eklezjasty, rozdział 1, wiersz 7. Choć wszystkie rzeki spływają do morza, morze się nie wypełnia. Do miejsca, ku któremu płyną, kierują się nieustannie. Tutaj po raz zresztą nie jedyny, rosyjskie tłumaczenie jest wierniejsze i lepsze, bardziej mi się podoba. I zawracają rzeki do swoich potoków i płyną od nowa, tak? Wracają do swoich źródeł. Wracają rzeki do swoich źródeł, żeby płynąć od nowa. A więc tak jak tutaj to widzimy, a na zdjęciach widzimy ujście rzeki Zambezi, a po prawej stronie Delty Colorado. Dwie wielkie rzeki, które wpływają do morza, do oceanów. Każdego roku, czy zastanawialiście się w ogóle nad tym zjawiskiem? Jak to się dzieje, że rzeki płyną do mórz, a morza się nie przepełniają, nie przelewają? Każdego roku z kontynentu, z wysp spływa do mórz i oceanów przeogromna ilość wody. Wyobraźcie sobie kilometr sześcienny wody. To jest takie jezioro długie, szerokie i głębokie na kilometr. Otóż rocznie wpada do morza więcej niż 350 tysięcy kilometrów sześciennych wody. I proces ten powtarza się od tysięcy lat, a poziom wody w oceanach zasadniczo się nie zmienia. Dzisiaj wiemy, że jest to wynik parowania i opadów atmosferycznych. Bóg tak to wymyślił, że woda z rzek płynie do morza, a następnie wraca z powrotem, skąd wyszła. Stwórca ustalił sposób przemieszczania wód, transportu, czyli parowanie i transport powietrzny, z powrotem do źródeł. Więc współczesna meteorologia zna ten proces doskonale. Ale skąd znał to zagadnienie Kohelet? Powstanie tej księgi datowane jest na IV-III wiek przed naszą erą. Inny przykład. Księga Hioba. Panuje on na pustkowiem północy, utrzymuje nad nicością całą ziemię. Inne tłumaczenie brytyjskie. Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. Wiecie co, w tym samym czasie Egipcjanie wierzyli, że ziemia to płaski kwadrat podparty pięcioma kolumnami. Wiele wieków później w kolebce cywilizacji w Grecji wierzono, że ziemia to płaski kwadrat dźwigany na barkach Atlasa, który z kolei stał na nie wiadomo na czym. Lepiej nie pytać. Hindusi wierzyli, że ziemia dźwigana jest przez słonia, który stoi na wielkim żółwiu pływającym po kosmicznym morzu. I wydaje się to jeszcze jeden z bliższych prawdy, wersja, bardziej bliska w każdym razie niż egipska i grecka. W księgach Hioba datowana jest na V wiek przed naszą erą, a Hiob żył prawie 4000 lat temu. Skąd Hiob wiedział, że ziemia wisi w nicości dzięki grawitacji? Użyte tutaj słowo na określenie nicości, belimach, jest samo w sobie ciekawostką, bo nie jest to słowo hebrajskie. Przypuszcza się, że jest to pochodzenia sumeryjskiego i najbardziej zbliżonym do niego tłumaczeniem jest po prostu słowo nic. Ziemia wisi na niczym, jest zawieszona na niczym. Oczywiście nie znano słowa grawitacja wtedy, ale dzisiaj już wiemy, jak Ziemia wisi. I takich przykładów można by mnożyć. Ale oczywiście zawsze znajdą się sceptycy, którzy będą próbowali podważyć to, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym. To trochę jak w historii o pewnym Irlandczyku, który nie wierzył w cuda. I ksiądz jego parafii koniecznie chciał go przekonać, że cuda jednak się zdarzają. I mówi do niego, słuchaj Brian, wyobraź sobie, że idziesz po rusztowaniu z wiadrem zaprawy. Potknąłeś się i spadłeś z 10. piętra na ziemię i nic ci się nie stało. Czy to nie jest cud? Nie, to przypadek, odpowiedział Brian. A gdyby powtórzyło się to następnego dnia, to czy nie byłby to cud? Nie, to byłby szczególny przypadek. A gdyby zdarzyło się to po raz trzeci, czy wtedy nie byłby to cud? Nie, wtedy byłoby to przyzwyczajenie, odpowiedział Brian. Dla myślącego człowieka jest oczywiste, że jeśli ktoś uznaje biblijny opis stworzenia za prawdziwy, musi także uznać fakt upadku człowieka i skalania ziemi grzechem. W konsekwencji musi uznać siebie za winnego i nieczystego, o co za tym idzie, że nie pozostaje mu inna droga ratunku, jak tylko ta, która została podana w Piśmie Świętym. Odkupienie ze skutków upadku wymaga upokorzenia się przed krzyżem Golgoty i oczyszczenia we krwi tam przelanej. I podstawą chrześcijańskiej wiary jest stwierdzenie, że Bóg jest osobą. Fakt istnienia Boga jest odczuwalny i zauważalny przez wszystkich, z wyjątkiem głupiego. Bo jak mówi Psalm 14, wiersz 1, właśnie ten głupi uznał w sercu swoim, że nie ma Boga. My wierzymy i wiemy, że Biblia jest Pismem Świętym i jest zapisanym Słowem Bożym. Święty Hieronim powiedział zdanie, które przeszło do historii. Biblia to jest Boża biblioteka. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 1 wiersz. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Co nam to mówi? Co nam to mówi o Bogu? Chociażby to, że nasz Bóg nie jest Bogiem milczącym. On mówi. Jeśli prześledzimy historię człowieka, to zobaczymy, że Bóg zawsze szukał sposobności, aby przemówić do swojego stworzenia. Przemawiał i przemawia do ludzkości w różnoraki sposób. Czasem łagodnie i z miłością, czasami wylewając swój słuszny gniew, a czasami ostrzegając świat. Dowodem na to, że nasz Bóg mówi, jest nasza ziemia. Najkrótszą i najbardziej prawdziwą relacją o powstaniu świata jest ta. Przemówił i stało się. On wypowiedział słowo i stało się. A więc Słowo Boże w połączeniu z Bożą wolą daje moc, która działa, która dokonuje zmiany. Biblia jest zapisanym Słowem Bożym, ale nie jest jedynym Słowem Bożym. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 6 rozdział, 63 wiersz, słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Sami pomyślcie, czy można coś, co jest żywe i duchowe, w 100% zamknąć w księdze? Czy nawet najdokładniejszy życiorys, biografia może powiedzieć nam wszystko o kimś, kto nadal żyje i działa? Stąd też biorą się tak różne poglądy na temat Biblii. Jeśli ktoś podchodzi do Biblii jak do dzieła historycznego i wyjaśnienia wątpliwości szuka w opracowaniach historycznych, to będzie ona dla niego wspaniałym dziełem historycznym. Jeśli ktoś podchodzi do Biblii jako do dzieła literackiego i patrzy na nią poprzez opracowania literackie, to będzie ona dla niego wspaniałym dziełem literackim. Jeśli ktoś podchodzi do Biblii jako do zapisanego Słowa Bożego, a o wątpliwości pyta autora, czyli Boga, to będzie dla niego żywym Słowem Bożym. Jeśli otrzymamy list, to kto może nam wyjaśnić wątpliwości wynikające z treści tego listu, jak nie autor? Kolejna sprawa, której niewłaściwe zrozumienie stwarza wiele problemów. Wiemy, że Słowo Boże ma moc. Ale czy Biblia zawierająca zapisane słowo sama w sobie ma moc? Biblia jako księga jest księgą świętą, ale sama w sobie nie ma mocy. Gdyby tak było, stałoby się niebezpieczną bronią w rękach ludzi. Słowo Boże w Biblii wtedy ma moc, gdy Bóg dołączy do tego swoją wolę. Wtedy słowo logos staje się słowem rema, słowem Bożym w działaniu. Dlatego my ludzie wierzący musimy szukać Bożej woli, abyśmy nie nazywali wiarą czegoś, co jest naszym pomysłem, pragnieniem, pobożnym życzeniem i nie wystawiali siebie i Boga na pośmiewisko. Abyśmy nie oczekiwali od Boga, że podpisze się pod czymś, co nie pochodzi od Niego i co nie jest zgodne z Jego wolą, ale jest naszą wolą, naszym pomysłem. Kochani, to, aby Bóg objawiał się nam w Piśmie Świętym i przemawiał do nas, jest bardzo ważne dla naszej wiary i naszego pokoju z Bogiem. Jeśli chcemy to praktykować, to musimy wyciszyć się w oczekiwaniu na Boga, być sami z Nim i otwartą Biblią. Wtedy możemy próbować zbliżyć się do Boga, tak aby odczuwać Jego obecność i wtedy poczujemy, że Bóg chce do nas mówić i zapragniemy słyszeć ten głos, wtedy zaczniemy czytać i przeżyjemy ten radosny moment, kiedy Duch Święty zaczyna oświecać Pisma i wtedy to, co było tylko literalne, staje się wyraźnym, zrozumiałym głosem drogiego nam przyjaciela. Unikajmy takiego mechanicznego czytania Biblii, bo niewiele ma to wartości, a nawet może być szkodliwe, bo po jakimś czasie może nastąpić takie znudzenie Biblią. Musimy też zawsze pamiętać, że Bóg przemawia w różnoraki sposób, również poza Biblią. Jeśli o tym zapominamy, to ta księga nigdy nie będzie dla nas żywa. Jeśli ktoś myśli, że Bóg wszędzie jest niemową, a mówi tylko przez tą księgę, to ta księga nie jest dla niego żywa, bo nie stoi za nią życie i duch. Pan Bóg to nie telewizor, który włączamy i wtedy On do nas mówi, a potem gasimy i zapada głucha cisza. Bóg nie milczy, nigdy nie milczał. Jezus nazywany jest Słowem. Biblia jest rezultatem tego, że Bóg mówi, a nie jest wszystkim, co powiedział. Dlatego dla nas Biblia nie jest księgą, która raz przemówiła, ale księgą, która cały czas przemawia. Tak jak i niebo i ziemia zostały kiedyś stworzone, trwają cały czas, nie starzeją się, chociaż się zmieniają, chociaż nie jest to doskonały przykład, bo niebo i ziemia, jak wiemy, przeminą, a Słowo Boże nie przeminie. Jeśli chcesz poznać Boga, to podchodząc do otwartej Biblii, spodziewaj się, że Bóg do ciebie przemówi. Chciej słyszeć Jego głos. Jakże często nie doceniamy wartości Biblii. Jak często nie doceniamy tego, że możemy z niej korzystać bez ograniczeń. W każdej chwili, w każdym miejscu, że jest ona dostępna dla każdego. Wielu ludzi traktuje ją jak przedmiot, który się przekłada z miejsca na miejsce, od czasu do czasu odkurza. Dobrze, jeśli jest w ładnej oprawie ze skóry, wtedy ozdabia nam biblioteczkę. Corrie ten Boom, pewnie niektórzy zasłyszeli to nazwisko, nasza siostra z Holandii, która w czasie II wojny światowej znalazła się w obozie koncentracyjnym, opisuje w swojej książce, że to, że przetrwała w tych okropnych warunkach, zawdzięcza temu, że Bóg dał jej zachować malutką Ewangelię Jana. I czytanie tej Ewangelii dało jej ogromną siłę i pogodę ducha i pozwoliło jej przetrwać i wielu innym, którym pomogła. Veikko Menninen to brat z Finlandii, którego miałem okazję słuchać kiedyś jeszcze w seminarium. Przyjechał do nas i miał kilka wykładów na temat misji, dlatego że był misjonarzem przez wiele lat. I opowiadał pewną historię z czasów, kiedy był misjonarzem w Chinach. Działo się to w czasach, kiedy w Chinach była tak zwana rewolucja kulturalna, która oczywiście niewiele miała wspólnego z kulturą. Był to czas, w którym każdy, kto opowiedział się po stronie chrześcijan, kto uwierzył w Jezusa, skazywał siebie na więzienie, cierpienia, nawet śmierć. I była tam jedna siostra, która 22 lata swojego życia spędziła w obozie pracy. I przez te 22 lata modliła się jedną modlitwą. Boże, daj mi Biblię. Pewnego dnia ten brat dostał pozwolenie na wjazd do Chin i przewiózł ze sobą nielegalnie kilka takich małych chińskich Biblii, wydrukowanych w Finlandii. Zamieszkał w pewnym domu w zachodnich Chinach i wtedy ta siostra usłyszała głos od Boga. Wstań i jedź do zachodnich Chin, do konkretnej wioski oddalonej o 700 kilometrów. Jest tam Biblia dla ciebie. Wiecie, ona większość tej drogi przeszła na swoich nogach. Pewnego dnia dotarła do tej wioski i do domu, który Bóg jej pokazał. I została tam misjonarza. Kiedy zobaczyła, zwróciła się do niego. Bóg mi powiedział, że jest tu dla mnie Biblia. Wtedy on podał jej Biblię. Ona wzięła ją w swoje ręce i ręce tego brata razem. I długo płakała. Także brzegi tej Biblii, jego ręce były całe we łzach. I w końcu przez łzy powiedziała, przez 22 lata czekałam na tą Biblię, żebyś dla mnie ją przywiózł z dalekiej Finlandii. Drodzy, nauczmy się cenić to, co mamy. Bo te Biblie, które dzisiaj zalegają na półkach wielu księgarni, mogą zniknąć pewnego dnia tak szybko, jak się na nich pojawiły. Sadhu Sundar Singh powiedział, ryba przez całe życie pływa w słonej wodzie, a mimo to nie staje się słona, ponieważ żyje. Aby ten świat nie zabił naszego duchowego człowieka, musimy oddychać modlitwą i karmić się Słowem Bożym. A wtedy zachowamy życie i świat nas nie pokona. Poprawne zrozumienie świata i sensu ludzkiego istnienia jest możliwe tylko w bliskiej relacji z Biblią. Ta bliska relacja z Bogiem, trwanie w Jego Słowie sprawia, że możemy żyć bez strachu i w prawdziwej wolności. Do takiego życia powoła nas Bóg. I pamiętajmy, jeśli ta księga nie będzie trzymała nas z dala od świata, to świat będzie trzymał nas z dala od tej księgi. Biblia jest listem napisanym przez Boga do człowieka. Co jest tematem Biblii? Głównym tematem Biblii jest Bóg, Chrystus, Duch Święty, Jezus Zbawiciel i Nauczyciel, Wszechmogocny Pan Wszechświata, Sędzia, Zwycięzca Śmierci, Dawca Życia, Ucieleśniona Miłość. Można by tak wymieniać. Dziękujmy Bogu za ten dar. Nauczmy się go cenić i z niego korzystać. Niech będzie dla nas cenny, jak dla Jeremiasza, który mówi w 15 rozdziale i 16 wierszu. Zawsze pochłaniałem Twe słowa, gdy tylko je słyszałem i były one dla mnie prawdziwą rozkoszą i radością niewymowną dla mojego serca. Bo przecież Twoje imię nosiłem, Panie mój i Boże zastępów. Amen.